Wojciech Wybenowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trochę powiemy o Wielkopolsce, bo z Poznaniem się teraz łączymy na początek naszej audycji, ale zanim sprawy poznańskie, sprawy wielkopolskie, to trochę ogólnopolskich spraw poruszmy. Protest rolników to jest główne zmartwienie polityków rządzących, którzy chyba nie mają dobrych rozwiązań, jak na razie nie mają jeszcze dokładnej tezy ani wiedzy, co zrobią z zaproszeniem Włodomira Zełenskiego, który chce się przed rocznicą, czyli chyba jutro, spotkać z polskim rządem na granicy polsko-ukraińskiej. Ja jakiejś jednoznacznej deklaracji polskiego rządu jeszcze nie widziałem. Może się mylę. Proszę powiedzieć, jaka to jest propozycja i jak sobie rząd Donalda Tuska radzi w tej sytuacji?
No właśnie nie ma żadnej reakcji ze strony polskiego rządu na propozycję prezydenta Ukrainy, by cały ukraiński rząd i polski rząd spotkał się na granicy i porozmawiał o proteście rolników i o rozwiązaniu rolników. Nie ma też tej racji z tego względu, że chyba nie ulega wątpliwości, że ta propozycja Zełenskiego to jest taki ruch PR-owy, ruch adresowany w stronę Komisji Europejskiej, w stronę świata zachodniego. Proszę, Ukraińcy, chcemy rozmawiać. Okazja do rozmowy na temat zboża była wielokrotnie. Polacy wielokrotnie podnosili w ciągu ostatniego roku również i rząd Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, przepraszam, i rząd Donalda Tuska. Sam Donald Tusk w czerwcu i w kwietniu, kiedy jeszcze w opozycji, alarmował o zagrożeniach dotyczących ukraińskiego zboża. Sprawa stawała na Komisji Europejskiej, ta sprawa stawała na forum międzynarodowym i nie było żadnej reakcji ze strony Ukrainy takiej, która by wskazywała, że Ukraina chce w tej sprawie konsensus, usiąść konsensus. Były PR-owe zapewnienia, deklaracje, my walczymy o waszą wolność, a wy nie wpuszczacie naszego zboża. Na co Polacy odpowiadali, że nie mamy nic przeciwko wpuszczeniu ukraińskiego zboża na teren Europy, ale niech ono będzie uprawiane na warunkach europejskich, tak żeby była to konkurencja rynkowa, była uczciwa. No i na to już Ukraińcy używali tego właśnie rozmachu. To były tu pod bombami. Przypominajmy o jednym. Olbrzymia część ukraińskiego zboża to własność kilku oligarchów ukraińskich i dzisiaj oni pilnują interesów swoich. To nie jest tak, że głodująca ludność Ukrainy chce uprawiać zboże pod bombami, a my, okrutni Polacy, blokujemy transport tego zboża do Ukrainy, do Europy, przez co Ukraińcy nie mają co jeść, nie mogą kupić broni. Nie. Dzisiaj Ukraina walczy o interesy grupy oligarchów, którzy nie są zbyt wyrywni, by finansować tak jakby zakup sprzętu służącego do obrony Ukrainy. Więc tutaj, wracając do tego meritum i do pańskiego pytania, czy polski rząd się pojawi na granicy? Ja myślę, że brakuje dobrej odpowiedzi na takie zagranie PR-owe. Rząd Donalda Tuska, czy ekipa Donalda Tuska była bardzo dobra w PR w kampanii wyborczej, kiedy trzeba było uruchamiać hejterów internetowych, natomiast nie radził sobie z tym PR-em na arenie międzynarodowej i to widać chociażby po odwołaniu, zupełnie innych przyczyn, po odwołaniu w pilnym trybie zaproszenia dla Sikorskiego do Stanów Zjednoczonych. Polska próbowała to sprzedać, że tutaj, prawda, amerykańscy rozmówcy mają inne zajęcia, ale odwołują się w pilnym trybie wizyty w Waszyngtonie. Teraz będzie wizyta prezydenta Andrzeja Duda i Donalda Tuska na proszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, no ale to jest zupełnie inny tryb. I w tą narracją międzynarodową w sprawie Ukrainy Donald Tusk ma duży problem. Nie pomaga niestety w tej sprawie również pani konsul we Lwowie, pani Dzwonkiewicz, która wczoraj umieściła...
O właśnie, o to chciałem zapytać, bo przed sekundą na Antenie Radia Wnet program wschodni, studio Kijów i raport, który podkreślał, że pani konsul... No, że broni dobrej sprawy. Pytanie, czy broni dobrej sprawy i czy takie słowa budują, są czymś, na czym można budować relacje polsko-ukraińskie, czy raczej wykraczają i poza kompetencje pani konsul i wykraczają poza budowanie relacji polsko-ukraińskich.
Ale jakie dobrej sprawy pani konsul broni? Pani konsul ma bronić interesów Polski, ma bronić interesów polskich podatników i bronić interesów polskich rolników, którzy także podatnikami są. I pani konsul nie mówi o tym, że Ukraina broni interesów grupy oligarchów, skorumpowanych oligarchów, nie mówi o warunkach konkurencyjności na rynku zboża, mówi o tym, że protest rolników to jest w cudzysłowie, używa dokładnie, używa cudzysłowia, przysłowiu polskich rolników, przeprasza za nich. Kto panią konsul upoważni do przepraszania? Słowo przepraszam ma na arenie dyplomatycznej olbrzymią moc. To jest coś dużo więcej niż wrażenie ubolewania. To jest w ogóle tak przyznanie jakichś błędów do porażki, sugerowanie, że polscy rolnicy to nie polscy rolnicy. Pani konsul tutaj w tym wypadku nie stanęła w obronie interesów Polski, nie buduje wizerunku Polski. My już wam pomagamy. Gdyby pani konsul chciała pomoc, powiedziałaby budować, pokazałaby, jak wygląda pomoc. Przypomniała jeszcze raz Ukraińcom. Muszę mi niestety przypominać cały czas, jak wygląda olbrzymia pomoc polskich serc dla Ukrainy, ile zrobiliśmy przez te dwa lata. Również w kwestii wsparcia dla Ukrainy na arenie międzynarodowej, jak wyglądają działania ukraińskich władz od kilku miesięcy, które torpedują tak naprawdę polskie wsparcie dla Ukrainy. W certyfikacie politycznym prezydenta Ukrainy, który traci słupkach poparcia. Pani konsul stanęła tutaj po stronie Ukrainy i zrobiła to w historyczny, niegodny sposób. Ja rozumiem, że pani konsul może mieć jakieś problemy hormonalne. Jest ten wiek, w którym już łatwo popada się w
histerię. Panie redaktorze, nie. To jest argument, który nie powinien się pojawiać w debacie publicznej, no bo to już jest bardzo ad personam. Nie wiem, co to ma do...
Ja to mówię też jako stary człowiek, już ponad 50-letni, ale jeżeli ktoś wypisuje takie rzeczy, jak pani konsul, która porównuje polskich rolników, dosłownie porównuje, zostawia ich w jednym zdaniu z rosyjskimi żołnierzami, radzieckimi żołnierzami, którzy nie pomogli bombardowanym powstańcom warszawskim, to pani stawia się poza jakimkolwiek namiastem w latach. Czyli pani powinna zostać odwołana dyscyplinarnie natychmiast ze swojego stanowiska. Dla mnie, to jako jest... wnuka powstańców warszawskich, jest to znieważające.
Panie redaktorze, to teraz pytanie, jaka będzie reakcja, ale z drugiej strony mamy też ten kontekst wojenny i rzeczywiście jest tak, że być może te protesty nie służą szeroko pojętej polskiej racji stanu. Takie głosy się pojawiają. Te są pytanie biznesowe, no bo jeżeli Ukraina zamknie swoją granicę, to wiele naszych produktów tam nie wjedzie, a my w wielu segmentach mamy sporą nadwyżkę w segmentach rolno-spożywczych z Ukrainą. Nasze mleczarnie zaczną padać, jeżeli Ukraina przestanie przyjmować nasze towary, a pojawiają się jeszcze niesprawdzone, zaznaczę, ale informacje, że Niemcy zacierają ręce, że firmy zaczynają wozić towary niemieckie przez Rumunię na Ukrainę i tam wchodzą na rynek ukraiński. Czy koniec końców te blokady nam się nawet gospodarczą czkawką nie odbiją, panie redaktorze?
Dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie kompromisu w tej całej sprawie. Ale kompromis nie polega na tym, że ustępujemy pod historycznym atakiem Ukraińców, którzy oskarżają nas o stanie po stronie Rosji w wojnie, tylko wynegocjowanie takiego porozumienia, w którym obie strony by musiały zrobić krok wstecz lub które znajdą, lub które uznają, że na jakimś okresie czasu takie a takie regulacje będą obowiązywały, a później wrócimy na przykład do razu. Ze strony Ukrainy nie ma takiej dobrej woli. A ja chciałbym przypomnieć, że w relacjach Polski z jakimkolwiek innym krajem, czy będzie to Ukraina, Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Szwecja, Czechy, Białoruś, ktokolwiek, powinno obowiązać zasada koszula bliższa ciału. Polska i polska dyplomacja ma stać po stronie interesów polskiego podatnika, polskiego rolnika, polskiego przemysłowca, polskiego przedsiębiorcy. No z tym przemysłowcem to może trochę przesadziłem, bo w latach 90. skutecznie ludzie Balcerowicza i Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donalda Tuska zniszczyli polski przemysł, ale w obronie polskiego przedsiębiorcy, a nie zajmować się obroną Ukrainy, Rosji, Niemiec, kogokolwiek. A dzisiaj zbyt często, a zwłaszcza w przeszłości, w okresie rządów Donalda Tuska mieliśmy do czynienia z tym, jak nas Europa postrzega, a co powiedzą Niemcy. Dzisiaj pamiętajmy o jednym. To Ukraina jest w dużej mierze zależna od Polski, również w swoim bezpieczeństwa, transportu, broni, uzbrojenia. To my jesteśmy takim głównym punktem przerzutu i nie powinniśmy się cofać, tak? Nie powinniśmy ulegać jakiejś presji.
O tym mówi Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta. Sprawa budzi olbrzymie kontrowersje i no i rzeczywiście zdaniem wielu pani konsul no, zachowała się w sposób, to już ocena dla każdego pozostawia, nie jest moją rolą oceniać słów jako prowadzącego wywiad pani konsul. Może ktoś mnie kiedyś zapyta, to swoje zdanie wyrażę, panie redaktorze, a przejdźmy do tematu może mniej znaczącego dla bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, ale również bulwersującego. Nowa pani minister edukacji, nowy rząd uznały, że powstanie wielkopolskie nie jest tak ważnej rangi, aby było nauczane na kursach historii w polskiej szkole. Wczoraj odbyła się manifestacja Nie damy Nowackiej wymazać powstania wielkopolskiego. Jak te decyzje rządu, popularnego przy urnach wyborczych przynajmniej w Wielkopolsce, została w Poznaniu i w całym regionie przyjęta?
No, została przyjęta bardzo negatywnie. Co ciekawe, ci, którzy... Bardzo negatywnie, aczkolwiek zwracam uwagę na jedną rzecz. Do tej pory powstanie wielkopolskie było tym elementem, które łączyło Wielkopolan z jakimikolwiek podziałami politycznymi. I wielka akcja społeczna, zbierania podpisów pod apelem prezydenta Andrzeja Dudy, by rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego uczynić świętem majstrowym. Akcja zakończona sukcesem, bo pan prezydent taką ustawę przygotował i taką ustawę sobie przyjął, była prowadzona wspólnie przez wszystkie siły polityczne i społeczne w Wielkopolsce. Dzisiaj w sprawie wykastrowania nauki o lekcji, wykastrowania z lekcji historii powstania wielkopolskiego. Dzisiaj mamy w jednej stronie z tym murem lewica i prawica. Natomiast środowisko liberalne i oburzające mówi, no ale przecież nic się nie stanie, będzie może trochę mniej, ale będzie. No nie będzie trochę mniej. Mieliśmy w 2022 roku, mieliśmy w podstawie programowej, mieliśmy naukę o genezie powstania lekcję o genezie powstania wielkopolskiego, znaczeniu powstania wielkopolskiego, przebiegu powstania wielkopolskiego, czyli o przygotowaniach do powstania, podatku narodowym. Powstanie wielkopolskie nie wybuchłoby, gdyby nie oddolna praca organiczna u podstaw chłopstwa wielkopolskiego, które przecież brało czynny udział w walkach o powstaniu wielkopolskim. Po raz pierwszy tak w historii Polski chłopi poza rezurekcją kościuszkowską oczywiście włączyli się w walki niepodległościowe. Mieliśmy kwestię zakupu, przygotowania przez rok zbierania pieniędzy w społeczeństwie wielkopolskim na zakup uzbrojenia, wyszkolenia żołnierzy pod protekcją oddziałów Sokoła. Tylko dzięki temu powstanie się udało. Jeżeli nie będziemy się uczyć tej pracy organicznej u podstaw, to no, nigdy nie wygramy. Nie daj Boże, gdyby nam doszło przyjść do jakichś walk takich podziemnych, konspiracyjnych, nie będziemy gotowi do tego. A oprócz tego były też lekcje poświęcone kształtowaniu się granic państwa polskiego po zaborach, czyli o Lidze Narodów, o konferencji pokojowej w Wersalu, o konferencji pokojowej w Trewirze, o plebiscytach śląskich i powstania śląskich. Dzisiaj całą lekcję, według tego, co chce pani Barbara Nowacka, całą lekcję, całą naukę o powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich sprowadza się do dwóch zajęć. Kształtowanie się granic państwa polskiego po zaborach z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego i powstań śląskich. Czyli tak naprawdę 90 minut lekcji o czymś, na co powinno być przeznaczone przynajmniej kilka godzin lekcyjnych. Dla porównania powiem, że w nowym programie nauczania, który chciałaby, czyli tej nowej podstawy programowej nauczania, którą chciałaby Nowacka, powstania warszawskiemu jest 9 lekcji. Czyli tak naprawdę powstanie wielkopolskie jedyne oprócz dwóch powstań śląskich, zwycięskie powstanie wielkopolskie zostanie wykastrowane absolutnie. Ja pamiętam podręczniki PRL-owskie, kiedy to tak naprawdę o powstaniu wielkopolskim był jeden akapit, wybuchło powstanie, zaczęło się 27 grudnia przyjazdem Paderewskiego do Poznania. Ktoś tam poznaniacy wyszli, pokrzyczeli, wściekli Niemcy, zaczęli strzelać, więc Polacy ich rozbroili, a potem był rozejm w Trewirze 16 lutego i powstanie się skończyło. I do dzisiaj ta błędna PRL-owska skrócona nauka o powstaniu wielkopolskim kutuje, bo powstanie wielkopolskie nie zakończyło się 16 lutego. Trwało do 30 czerwca 1919 roku. Rozejm w Trewirze, który niedawno hucznie świętowaliśmy w Polsce jako zakończenie walk powstania wielkopolskiego, niczego nie zmienił. Dzisiaj jest rocznica, kiedy to przyjechała komisja sojusznicza do Poznania, stwierdzając, że armia niemiecka prowadzi pełno zakresowe działania zbrojne na frontach wielkopolskich.
I taka jest historia, ale tej historii niewiele już nie pozna, chyba że pani minister się cofnie, to my złapmy, panie redaktorze, naszym gościem Wojciech Webranowski, znajdźmy trochę większe oddalenie w tym, co robi pani Barbara Nowacka, bo tutaj nie tylko wykastrowane czy wykasowane z programów nauczania ma być powstanie wielkopolskie, zamysł jest szerszy. I takie pytanie, jak to się, może jest za wcześnie na takie pytania, ale jak to reagują i poznaniacy, i w ogóle Polacy. Czy Polacy są gotowi na taką szkołę albo apatriotyczną, albo zgoła antypatriotyczną? I czy rzeczywiście wyborcy koalicji centrolewicowej za takim programem także w Wielkopolsce głosowali?
Historia Polski odżyła w okresie poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. To w opozycji tego, co ten rząd robił, który znów próbował Polaków wynaradawiać. Historię ograniczać na działania ministrów edukacji, szczególnie Kluzi-Groskowski zarządów Platformy Obywatelskiej, był destrukcyjny, więc Polacy chcieli się tej historii uczyć. Świetnie czytały się książki historyczne. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości niestety i ta topornie uprawiana, nudna polityka historyczna, próba na przykład opowieści, być może w dobrej wierze, przedstawienia żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, upaństwawiania. Cały kult żołnierzy wyklętych polegał na tym, że oni byli przeciw antysystemowi, bronili, walczyli z czymś, nie byli, byli zwalczani. Zapito tam pasję historyczną w młodych Polaków. I dzisiaj wśród wielu młodych Polaków jest to zupełnie obojętne. Te lekcje historii będą, nie będą. Ich bardziej interesuje ekonomia. Ja bym powiedział złośliwie nawet techniki sprzedaży garnków, bo ten cały program, który podstawa programowa po uproszczeniu przez panią Nowicką sprowadza się do jednego przygotowania całej rzeszy słabo wykształconych, nie myślących samodzielnie ludzi, którzy będą stanowili średnio mniejszą warstwę pracowników korporacji zachodnich. Ja myślę, że tak naprawdę dzisiaj, bo pan redaktor pytał, jak reagują w Poznaniu. Ci, których to interesuje i których ważne są te tradycje, to dzisiaj protestują, walczą. I to jest od lewa do prawa, natomiast i od prawa do lewa. Natomiast widać wyraźnie, że środowisko opiniotwórcze i bliski rządowi to jest takie, pokrzyżcie sobie, polajkujcie sobie różnego rodzaju, mamy w internecie, popiszcie sobie apele i tak mamy to w nosie. Proszę zwrócić uwagę, że na zamysł pani Barbary Nowackiej, na tak zwane prekonsultacje z nauczycielami, z uczniami, z opinią publiczną na temat zmian programowych nauczanych, nie tylko historii, bo również języka polskiego, biologii, geografii, dano tydzień. I to w okresie, kiedy w wielu miastach, na przykład w Poznaniu i w Bydgoszczy, czy w Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolskim, dwóch wielkich województwach, trwają właśnie ferie.
I rzeczywiście ta sytuacja jest, to jest taki moment, kiedy można by różne zmiany wprowadzać. Panie redaktorze, no dobrze, tak to będzie z Powstaniem Wielkopolskim, zobaczymy. Może ta akcja władz spowoduje, że historia znowu stanie się popularna, także historia Powstania Wielkopolskiego. Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Prosto z Wielkopolski, prosto z Poznania.